Chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na Księdze Izajasza, rozdział 40. Jak już wiecie, będziemy kontynuować temat osób, które były naprawdę blisko związane z Jezusem, aby dowiedzieć się, czego możemy spodziewać się po naszym życiu, jeśli naprawdę zbliżymy się do Jezusa i będziemy mu bliscy. Dzisiaj w chrześcijaństwie jest wiele nauczania, które próbuje nam sugerować, iż jeśli będziemy naprawdę blisko z Jezusem, to wszystko pójdzie gładko, wszystko pójdzie pięknie, bezproblematycznie, a nawet jeśli jakieś wyzwanie się pojawi, to bardzo szybko w mgnieniu oka je rozwiążemy. Ale czy tak jest rzeczywiście? Co mówi Pismo Święte? Pan położył mi na sercu, żeby przez 3 tygodnie mówić o osobach, które były rzeczywiście bardzo blisko Jezusa. Tak? Nie tylko twierdziły, że są blisko Jezusa, nie tylko twierdziły, że mają jakieś nowe objawienie, że należy ich słuchać, ale rzeczywiście były bardzo blisko Jezusa. I chcę przyjrzeć się temu, jak wyglądało ich życie. Bo tego właśnie zapewne możemy się spodziewać również, jeżeli my pójdziemy na 100% za Jezusem. Dlaczego nasze życie miałoby wyglądać inaczej? Tydzień temu mówiliśmy o Marii, matce naszego Pana, a dzisiaj powiemy sobie o Janie Chrzcicielu, poprzedniku naszego Pana. To był niezwykły człowiek, miał wielkie powołanie od Boga i był poprzednikiem Jezusa, był kimś wyjątkowym. Maria była kimś zupełnie wyjątkowym dla Jezusa i podobnie Jan Chrzciciel był kimś zupełnie wyjątkowym. Jan Chrzciciel był poprzednikiem Jezusa, był tym, który szedł bezpośrednio przed Jezusem i zapowiadał Jego przyjście. Nadejście Jana Chrzciciela zostało wyprorokowane, przepowiedziane już w Księdze Izajasza w rozdziale 40. Czytamy tutaj tak: pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełnia się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa. I ten głos to jest właśnie Jan Chrzciciel. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę Pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. W Starym Testamencie są zapowiedziane narodziny i nadejście Jana Chrzciciela. Ale zapowiedziane są również w Nowym Testamencie. Dużo szerzej. Zanim dojdziemy do Nowego Testamentu, w Księdze Malachiasza w rozdziale 3, wersecie 1 jest także zapowiedź o tym, że przed przyjściem Mesjasza nadejdzie posłaniec Boży. A w Księdze Łukasza w rozdziale 1 mamy już szerszą zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela. Gdy Maria zaczynała swoje powołanie z Bogiem, objawił się jej anioł Gabriel i powiedział jej, że urodzi niezwykłego syna. W tym przypadku anioł Gabriel objawia się Zachariaszowi, kapłanowi, i zapowiada, iż będzie miał niezwykłego syna. Tu wiemy już, że Jan Chrzciciel był kapłanem, był z rodu kapłańskiego. I oto co Zachariasz słyszy od anioła. Anioł objawił mu się w świątyni i mówi do niego tak: nie bój się, Zachariaszu, bo wysłuchana została modlitwa twoja. Modliłeś się o coś do Boga? Oczekujesz na odpowiedź? Może oczekujesz wiele lat? Tak było w przypadku Zachariasza i jego żony Elżbiety. Modlili się i nagle przychodzi odpowiedź. I żona twoja Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Niezwykłe w tym wszystkim jest to, iż Bóg dał Zachariaszowi i Elżbiecie o wiele więcej niż to, o co prosili. Zgodnie z zasadą do Efezjan z rozdziału 3, wersetu 20, że Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej w naszym życiu niż to, co prosimy, niż to, o czym myślimy, niż to, co możemy sobie wyobrazić, i czyni tak zgodnie ze swoją mocą, która w nas działa. Modlisz się do Boga, oczekuj odpowiedzi, ale oczekuj również tego, iż Bóg zapewne cię zaskoczy, bo da ci więcej niż to, o co prosiłeś. Oni chcieli dziecko, a dostali Jana Chrzciciela. Imię Jan, Johanan po hebrajsku znaczy Jahwe jest łaskawy. Co za piękne imię dla chłopca. Bóg nakazał tak go nazwać. Urodzi ci się syn, nie nazwiesz go po sobie Zachariasz, ale nazwiesz go Jan, aby niósł przesłanie o tym, że Jahwe jest łaskawy, bo będzie poprzedzał Mesjasza, będzie poprzedzał Syna Bożego, który jest pełen łaski. Dalej Zachariasz dowiaduje się, że będzie miał radość i wesele, i wielu z narodzin tego dziecka będzie się radować. Zatem przychodzi radość. Dowiaduje się też niezwykłych rzeczy o swoim synu. Będzie bowiem wielki przed Panem. Cóż za niezwykła zapowiedź. Wina i napoju mocnego pić nie będzie. Zatem będzie Nazyryjczykiem, będzie specjalnie oddzielony dla Boga. A będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Zgodzimy się, że Zachariasz i Elżbieta dostali więcej niż prosili. Co za niezwykłe dziecko, napełnione Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Jeżeli dziecko w łonie matki może być napełnione Duchem Świętym, to jak to pewnie śmie przerywać życie tych dzieci? I co dalej czytamy? Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Będzie poprzednikiem Pana. Będzie miał moc Eliasza, jednego z największych proroków Starego Testamentu. I wielu Izraelitów nawróci do Boga. Doprowadzi do pojednania w rodzinach. Ale ciekawe jest to, że Jan, zgodnie z Ewangelią Jana, rozdziałem 10, wersetem 41, nie uczynił żadnego cudu. A Eliasz czynił wielkie cuda, jeden z największych w Starym Testamencie. Jednak Jan przychodzi w jego moc. Wniosek stąd taki, że istota mocy Eliasza nie polegała wcale na cudach, które czynił, ale na przesłaniu, jakby głosie. I to przesłanie niósł również Jan Chrzciciel, przesłanie nawrócenia, wezwania do nawrócenia. Ale o tym za chwilę, bo jeszcze trochę o jego narodzinach. Gdy Elżbieta była już w ciąży, Jan Chrzciciel usłyszał słowa Marii, która przyszła odwiedzić swoją krewną Elżbietę, poruszył się w łonie swojej matki. No, miał już kilka miesięcy. Poruszył się. Szturchnął ją tam. Powiedział: dzieje się! Po to się począłem. Jestem poprzednikiem tego, którego Maria przyniosła w swoim łonie. Gdy tak rozważałem to, to nasunęła mi się trochę taka dygresyjna myśl. Maria przyszła do Elżbiety, wypowiedziała słowa i w Elżbiecie coś się poruszyło. Jej dziecko w jej łonie, Jan Chrzciciel, poruszył się. I tak zacząłem się zastanawiać, czy moje słowa, czy twoje słowa, czy nasze słowa poruszają coś dobrego w sercach innych ludzi. Gdy mówię, gdy ty mówisz, to czy poruszasz serca ludzi ku dobremu? Czy wzbudzasz tam dobro? To właśnie słowa Marii spowodowały, napełnione Duchem Świętym. To było niesamowite spotkanie. To była taka mała pięćdziesiątnica. To spotkanie Marii z Elżbietą i potem narodziny Jana Chrzciciela. Elżbieta jest napełniona Duchem Świętym. Maria prorokuje. Z pewnością też napełniona Duchem Świętym. Potem Zachariasz po narodzinach Jana prorokuje, napełniony Duchem Świętym. Gdy Elżbieta urodziła, sąsiedzi i krewni spojrzeli na to i powiedzieli: Pan okazał jej wielkie miłosierdzie. I to wszystko jest wokół narodzin Jana Chrzciciela. Gdy Zachariasz, który za nie mówił, bo początkowo nie wierzył w ten wielki cud, jaki ma się wydarzyć, a potem przemówił i powiedział: mój syn będzie nazywał się Jan, lęk wielki padł na wszystkich. I mówili: kimże będzie to dzieci? Ręka Pańska bowiem była z nim. I ta wieść się rozniosła po całej krainie ludzkiej. Bo stamtąd pochodził Jan. Jego ojciec wypowiada te niezwykłe prorocze słowa. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 1, werset od 76 wersetu będziemy czytać. To są słowa o Janie. Gdyby ktoś powiedział takie proroctwo o tobie, co byś pomyślał o swojej przyszłości? A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwany będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, bo objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogi pokoju. Cóż za niezwykłe, wzniosłe powołanie. Oto Jan będzie wielkim, Bożym prorokiem. Jakżeż dzisiaj wielu chrześcijan chce być prorokami. Ach, gdyby tylko mógł być prorokiem. Gdyby tylko mógł prorokować. Gdyby tylko Bóg się mógł nam posłużyć. Gdyby tylko mógł na 100% służyć Bogu. Tak bardzo chciałbym być blisko Boga. Tak bardzo chciałbym, żeby Bóg objawiał mi swoje plany, swoje zamierzenia, żeby Bóg działał przeze mnie, żeby Bóg mówił przeze mnie. Żeby moje życie miało wpływ na innych. Żeby dzięki mojej służbie ludzie się nawracali. To wszystko miał ja. I potem mniej więcej do 30 roku życia wiemy tylko o nim tyle, że rósł, wzmacniał się na duchu i przebywał w Pańskim. Aż do dnia wystąpienia przed Izraelem. Nie wiadomo dokładnie, co Jan wtedy robił. Nie będziemy się tym teraz zajmować, bo to nie jest istotne dla nas. Ważne jest to, że miał to niezwykłe powołanie od Boga. Wyjątkowe, niepowtarzalne, autentyczne, prawdziwe. I potem przyszedł czas, kiedy wydarzyło się coś niezwykłego. Przeczytam o tym w Ewangelii Łukasza, rozdział 3. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, a zatem około 29 roku, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą awineńskim Bizaniasz, z arcykapłanów Annasza i Kajfasza. Wymienieni są tutaj władcy z tamtego rejonu. Cesarz Rzymu, ale to jest mało istotne w porównaniu z tym, co się wydarzyło na pustyni Judzkiej. I co wydarza się w życiu ludzi, którzy są powołani przez Boga. Czytam tutaj: doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Choć Jan jest opisany w Nowym Testamencie, to był tak naprawdę ostatnim prorokiem starotestamentowym, z tego nurtu prorockiego. I to powołanie, to jak tu słowo Boże do niego dochodzi, to jest opis analogiczny do podobnych wydarzeń w Starym Testamencie. Ale powiem wam szczerze, to mnie tak bardzo porusza, bo to świadczy o tym, że on miał ducha Eliasza i moc Eliasza, bo doszło do niego słowo Boże. Do ludzi, którzy są blisko Jezusa, dochodzi słowo Boże. Maria powiedziała: niech mi się stanie według słowa Twego, a potem zachowywała te słowa w swoim sercu. A tutaj słowo Boże doszło do Jana na pustyni. Bóg przemówił do niego osobiście. I mam do Ciebie pytanie: czy Bóg przemówił do Ciebie osobiście? Czy Bóg włożył swoje słowo w Twoje usta, do Twojego serca? Czy przemówił do Ciebie osobiście? Bóg dzisiaj mówi. Bóg chce mówić na pustyni Twojego życia. Bóg chce mówić do Ciebie tam, gdzie jesteś. Nie znalazłeś się przypadkowo tam, gdzie jesteś. Bóg mówi do Ciebie. I tak było w przypadku Jana Chrzciciela. Nie wiem, dlaczego Bóg charakteryzował się na Eliasza. Może po to, żeby nie było wątpliwości, że to jestem jednak ja. Co prawda cudów nie czynię, ale ubieram się tak jak on, mam odzienie z sierści, wyłodzi, skórzany pas, jem szarańcze i w leśnie. Jan Chrzciciel był z pewnością ascetą. Ograniczał się pod wieloma względami. Większość życia spędził na pustyni. A gdy słowo Pańskie doszło do niego, zaczął głosić chrzest opamiętania na odpuszczenie grzechów. Jego przesłanie było proste. Opamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Oto przyszedł Eliasz i mówi: opamiętajcie się, bo pierwszy Eliasz mówił to samo. Ale on rozwija tę myśl. I gdy ludzie tłumnie zaczęli do niego przychodzić, chrzcić się w Jordanii, gdy miał wielkie przebudzenie, gdy tłumy za nim podążały, gdy w końcu ludzie mówili: no, nareszcie coś się dzieje w Izraelu. W końcu jakiś prorok powstał po 400 latach. Nie mamy już tylko faryzeuszy i saduceuszy z ich teologią i sporami, ale mamy proroka, mamy męża Bożego, do którego przyszło Słowo Boże na pustyni i on przemawia do nas i nasze serca płoną. Jak on mówi, to coś się dzieje w naszych sercach. Nie możemy przejść obojętnie koło tego, gdy Jan mówi. Jan mówi, coś się dzieje w moim sercu. Coś drga, coś jest poruszone. Tak jak uczniowie w drodze do Emaus potem rozmawiali o tym, że jak Jezus to nie mówił, to ich serca pałały. To jest, drodzy przyjaciele, namaszczenie od Boga. To jest ten Duch Święty, w którym chodził Jan Chrzciciel, który był napełniony. Ale ja, gdy zobaczył tych ludzi chrzczących się, nie poprzestał na tym i powiedział: wspaniale, lista członków wzrasta, ilu mamy ochrzczonych. O, prawie największy zbór, najszybciej wzrastający zbór. Nie. On powiedział coś takiego. Ewangelia Łukasza, rozdział 3, od 7 wersetu. On był radykalny. I w tym był naprawdę podobny do Eliasza. Bóg, jak posłał poprzednika, który miał przygotować drogę dla Mesjasza, dla Syna Bożego, to posłał kogoś, kto był radykalny, do bólu radykalny. Nie wiem, w ilu kościołach się dzisiaj Jan Chrzciciel odnalazł. Mówił więc do tłumów, które przychodziły. Słyszycie, do kogo on mówił? On mówił do tłumów, które przychodziły. On nie zachłysnął się tym, że tłumy przychodzą. Tłumy za mną podążają. Co mogę teraz zrobić, żeby te tłumy zadowolić? Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego. Plemię żmijowe! To mi się podoba! To jest właśnie Jan Chrzciciel! To jest Eliasz! Ludzie przychodzą! Z daleka niektórzy, z różnych stron się schodzili, ustawiają się w kolejce i chcą się chrzcić. I myślą: no teraz mi przyjmie order. A on patrzy na nich i mówi: plemię żmijowe, wy żmije, wy węże, wy podstępne gady. Chcieliście takiego pastora? Przychodzisz do chrztu, chcesz przystąpić, tak? Pastor patrzy ci w oczy i mówi: nie, nie żmiją, ty żmiją, czego ty szukasz? Ale tak Jan Chrzciciel mówił. Któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? I dlaczego on to powiedział? Bo on zwraca uwagę na bardzo ważną rzecz. Żydzi byli wyspecjalizowani w tym, żeby przechodzić najróżniejsze rytuały oczyszczenia. I Jan Chrzciciel nie chciałby ktokolwiek miał wątpliwości, że to nie jest kolejny rytuał oczyszczenia. Zewnętrzny. Ale że chodzi o serce i głęboką przemianę. I powiedział: wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Bogu chodzi o owoce, a nie o to, żebyście się zamoczyli w Jordanie. Bogu chodzi o owoce, a nie o to, żebyście się zapisali do kościoła. Bogu chodzi o owoce, a nie o to, żebyście szli w jakieś zewnętrzne praktyki religijne. Bóg chce przemienionego życia. I bardzo poważnie do tego podchodzi. A nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostanie wycięte i w ogień rzucone. Ale popularny kaznodzieja ten przypomina to przesłanie wielu telewizyjnych ewangelistów, czyż nie tak? owoc. Nie mów, że wierzysz w Boga. Demony też wierzą i drżą. Czy wiesz o tym, że diabeł nie ma wątpliwości, że Bóg istnieje? Diabeł nie jest ateistą. Ogłupił trochę ludzi na ziemi, którzy myślą, że Boga nie ma. Ale sam nie jest ateistą. Sam jest głęboko wierzący. On wie, że Słowo Boże jest prawdą. Tylko tobie wmawia, że jest kłamstwem. On wie, kim jest Bóg. On wie dokładnie, jaki jest Bóg. Tylko tobie mąci w głowie. Dlatego tak ważne jest mieć owoc. Siejesz krzaczek w ziemi, to chcesz, żeby wyrósł ten krzaczek, który posiałeś. Na przykład czarną porzeczkę. Czego się spodziewasz po krzaczku czarnej porzeczki? Czy to będzie agres? Jakiś cier? Czy że będzie sok z czarnych porzeczek? A czego Bóg spodziewa się po kimś, kto przychodzi do Jordanu, żeby wyznać swoje grzechy, ochrzcić się chrztem Jana i być ludem przymierza? Czego Bóg oczekuje po nas? W dniu pięćdziesiątnicy. Pragnących tak bardzo napełnienia Duchem Świętym. Czego on oczekuje? Jak myśli? Czy również mówił, że jesteś napełniony Duchem Świętym? Czy że ty masz pomoc? Bóg oczekuje owocu i o tym mówił Jan. A gdy go spytali, kim jesteś, to powiedział, jestem głosem. Po prostu zwyczajnie. Nawet nie podpisuje się pod swoimi kazaniami, po prostu jestem głosem. Jan by się dzisiaj sprawdził. Nagrywałby swoje kazania i puszczał jako anonimę. I tak wszyscy by poznali. Po pierwszych trzech zdaniach, że to ja myślicie w głosie. Chcieliby ściszyć swój odtwarzacz. Ja powiedział coś takiego. Przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać grzymyka sandałów jego. To jest Ewangelia Łukasza, rozdział 3, werset 16. I to właśnie ja. Nie kto inny, ale ja, który doskonale znał Ducha Świętego, bo zapoznał się z nim już w łonie swojej matki. I najprawdopodobniej był napełniony Duchem Świętym przez całe swoje życie. Gdy zajadał szarańcze i popijał miodem leśnym. Był napełniony Duchem Świętym. Gdy chodził po pustyni, był napełniony Duchem Świętym. Gdy Słowo Boże dotarło do niego, dotarło do człowieka, który był napełniony Duchem Świętym. I powiem ci, jeżeli ktoś jest napełniony naprawdę Duchem Świętym i przychodzi do niego Słowo Boże, to ta mieszanka jest wybuchowa i dzieją się niezwykłe rzeczy i ten człowiek robi zwrot, i ten człowiek wyrusza, i ten człowiek się pokazuje, i ten człowiek głosi, i ten człowiek mówi i ma wpływ na innych. Jego życie jest zmienione. A oto, co powiedział Jan o chrzcie w Duchu Świętym. W ręku Jego, czyli Mesjasza, Syna Bożego, jest wyjadło, by... A przepraszam, werset 16. Sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: jak chrzczę was wodą, lecz przychodzi ode mnie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać grzymyka u sandałów jego. On was będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. I zrobi to przy pomocy tego wyjadła. To Jan zapowiada, że będzie chrzest w Duchu Świętym. I tak się jakoś złożyło, że mamy dzisiaj rocznicę zesłania Ducha Świętego i kazamy o Janie Chrzcicielu, który jako pierwszy zapowiedział, że będzie chrzest w Duchu Świętym. Że przychodzi epoka, w której ci, którzy są prawdziwi wierzący, zostaną zanurzeni w Duchu Świętym. Jan powiedział, ja was chrzczę wodą. Jak wchodzicie do wody Jordanu, to wchodzicie suchi, wychodzicie mokrzy, coś się zmieniło, ale nie wychodzicie sami, wychodzicie z wodą, która jest na was. I to właśnie jest chrzest w Duchu Świętym. Jesteście zanurzeni w nim. I nie jesteście potem już tacy sami. Coś się musi wydarzyć, musi nastąpić zmiana, przemiana. Nie może ktoś zostać napełniony Duchem Świętym i pozostać takim samym. I gdy ktoś wychodził z wody Jordanu, to nie można było już tylko jego dotknąć, ale jak dotykałeś tego człowieka, dotykałeś też wody Jordanu. I tak samo jest z przemienionym życiem. Chrzest w Duchu Świętym oznacza przemienione życie. A nie tylko dostanie takiego czy innego daru Ducha Świętego. Chodzi o zmianę życia. O to, że osoby, które mają z Tobą kontakt, nie mogą już jedynie mieć do czynienia z Tobą, ale gdy dotykają Ciebie, to dotykają Ducha Świętego, żywego Boga w Tobie. Pozostałeś w Nim zanurzony. I o tym Jan mówi, to zapowiada. I wielu ludzi się rzeczywiście nawróciło i słuchało Jego nauczania. Paweł spotkał uczniów Jana wiele lat później w Efezie. I tak dobrze byli przez Niego nauczeni, że gdy Paweł powiedział im o Duchu Świętym, o napełnieniu Duchem Świętym, to powiedzieli, dobra, wchodzimy w to. Bo tak, Jan też o czymś takim mówił. Przypominam sobie. Chrzest w Duchu Świętym. I stało się. Aleluja. Paweł włożył na nich ręce. Jestem napełnieni Duchem Świętym. Prorokowali mi językami. Aleluja. Chwała Bogu. Uczniowie Jana. Chrzciciela w Efezie się znaleźli. Potem, gdy Jan chrzci, przychodzi do niego sam Mesjasz, sam Jezus, którego on zapowiada. I Jan wypowiada te niezwykłe słowa. Ty przychodzisz do mnie? Ty chcesz się ochrzcić u mnie w Jordanie? A po co? To ja potrzebuję chrztu od ciebie. Wiecie, co ja chrzciciel powiedział do Jezusa wtedy? Ja potrzebuję chrztu w Duchu Świętym. Jakżeż to musi być coś niezwykłego, z czym przyszedł Jezus, skoro Jan był napełniony Duchem Świętym od łona matki, ale gdy spotkał się z Jezusem, to powiedział mu, potrzebuję tego chrztu, którego przyniosłeś. Ty przyniosłeś jeszcze coś więcej niż ja mam. I dlatego Jezus mógł powiedzieć, nie narodził się większy z niewiasty niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. Czy wiesz, co masz? Czy wiesz, jaką ofertę przyniósł Bóg? Czy wiesz, co się wydarzyło w dniu Pięćdziesiątnicy? Coś, o czym marzył Jan Chrzciciel, który był napełniony Duchem Świętym. Potrzebujemy świeżego zanurzenia w Duchu Świętym. Nie tylko teologii, ale mocy Ducha Świętego. Chodzenia w Duchu Świętym. Drogi mężu, wiesz, czego potrzebujesz w swoim małżeństwie? Nie tego, żeby się odblokować przed komputerem, bo się zwiesiłeś. Potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Powiedziałem, mocy Ducha Świętego. A droga żono, wiesz, czego ty potrzebujesz, żeby wytrzymać z tym chłopem w domu? Nie gdarania. Mocy Ducha Świętego. Gwarantuję ci, bez mocy Ducha Świętego nie wytrzymasz nim. Albo twoje życie będzie męką. I nie czekaj, aż on będzie napełniony Duchem Świętym. Sama o to zadba. Jezus przyniósł coś niezwykłego na tę ziemię. W dniu Pięćdziesiątnicy wydarzyło się coś niezwykłego. Tak niezwykłego, że tchórz Piotr stał się bohaterem Piotrem i jednego dnia przyprowadził 3000 ludzi do Chrystusa. A wcześniej bał się porozmawiać z jakąś służącą przy ognisku. Jak chcesz pokonać grzech w swoim życiu, to jest tyle pokus na zewnątrz. Potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Jak chodziłbyś mocy Ducha Świętego, to byś nie zgrzeszył. I nie mów mi, że chodziłeś w Duchu Świętym. Siekiera już jest przyłożona do korzenia. Kto nie wydaje owocu przemienionego życia, zostanie odcięty. Niezależnie od tego, ile książek teologicznych przeczytał. Duch Święty przyszedł, żeby nas zmienić. Jak możesz twierdzić, że Duch Święty w tobie zamieszkuje, jeśli żyjesz w grzechu? Powiedz mi, jak to jest możliwe, że Duch Święty, o którego przyjściu marzył Jan Chrzciciel, który był nim napełniony, jest rzekomo w tobie, a ty trwasz w grzechu? Kogo chcesz ogłupić? Pora się opamiętać. Wiesz, co się stało, kiedy Duch Święty wstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy? Co powiedział Piotr do ludzi? Dokładnie to samo, co powiedział Jan Chrzciciel i potem Jezus. Opamiętajcie się. Nie powiedział im, słuchajcie, teraz będzie super. Będziemy mieć czadowe nabożeństwa. Powiedział im, opamiętajcie się. I 3000 ludzi się radziło. Tak to im wstrząsnęło. Bo jak Piotr, napełniony Duchem Świętym, mówił, to coś się działo w ich sercach i powiedzieli, nie możemy już dłużej tak żyć. Nie możemy dłużej trwać w obłudzie. Tak, to myśmy ukrzyżowali Syna Bożego. To myśmy Go odrzucili. To myśmy odrzucili sprawcę życia. To my jesteśmy tylko pseudo-religijni, pseudo-pobożni. Oto Duch Święty. Ja potrzebuję chrztu od Ciebie. Potem Jan widzi tą niezwykłą scenę, gdy w końcu ustąpił i Jezus został przez Niego ochrzczony. Otwarło się niebo. Duch jako łębica wstąpił na Jezusa. Głos z nieba się rozległ. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Niesamowite. Jan wiedział wcześniej, że ten, na którego wstąpił Duch Święty w postaci łębicy, to jest Mesjasz. To jest Syn Boży. Gdy to zobaczył, już nie miał żadnej wątpliwości. Po nadejściu Jezusa, po chrzcie Jezusa, który był początkiem służby Jezusa, Jan zaczyna odchodzić w cień. Przez jakiś czas jeszcze chrzci razem ze swoimi uczniami i świadczy o Jezusie wciąż. Mówi, to jest Syn Boży. Oto Baranek Boży, który kładzie się przez świat. I gdy Jan mówił, dwóch z jego uczniów, usłyszawszy to, co powiedział, poszło za Jezusem. I mam do Ciebie pytanie, gdy Ty mówisz, czy ludzie idą za Jezusem? Halo! Gdy Ty mówisz, czy ludzie idą za Jezusem? Gdy Ty mówisz o Jezusie, czy ludzie idą za Jezusem? Jeśli mówisz, a ludzie nie idą za Jezusem, zwłaszcza jeśli mówisz o Jezusie, a ludzie nie idą za Jezusem, to co jest? Duch Święty wstąpił. Pięćdziesiątnica. A ja myślałem, że pięćdziesiątnica to jest po to, żebyśmy mogli długo klaskać w dłonie. Nie. Nikt w dniu pięćdziesiątnicy nie klaskał w dłonie. Ludzie bili się w piersi i pokutowali. A jaki naszym udziałem chrzcielu? No co tam o jakim chrzcielu tak mówi? Ten człowiek oddał życie za to, w co wierzy. I gdy Jezus zaczął uzyskiwać popularność, przyszli do Jana pewni ludzie i zadali mu takie pytanie. Mistrzu, ten, który był z Tobą za Jordanem, o którym Ty wydałeś świadectwo, oto On chrzci i wszyscy idą do Niego. Ha. Co ja teraz powiem? Ja odpowiadając, że nie może człowiek niczego wziąć, jeśli nie jest to dane z Niego. I sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. To ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem. A przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha, bo raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznaje cały ten. I teraz te niezwykłe słowa, które on powiedział, których każdy z nas się powinien nauczyć. Każdy z nas. On musi wzrastać. Ja zaś stawać się mniejszy. Oto tajemnica pobożnego życia. Oto tajemnica chodzenia w Duchu Świętym. Oto tajemnica pięćdziesiątnicy. Oto tajemnica Nowego Testamentu. Oto tajemnica Ewangelii. Oto tajemnica przemiany. On musi wzrastać. Ja zaś stawać się mniejszy. Nie ma innej opcji. Król przyszedł. Mesjasz przyszedł. Syn Boży przyszedł i nie ma już żadnej innej opcji, jak tylko ta, że ja muszę maleć, a On musi się powiększać we mnie. Żyje więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. I to jest pięćdziesiątnica. I Jan zaczął maleć. I został wtrącony do więzienia. Dlaczego? Nie dlatego, że chrzcił ludzi Jordanem, a dlatego, że jednemu z władców tamtych czasów, Herodowi Antypasowi, powiedział: żyjesz w grzechu. Zabrałeś żonę swojemu przyrodzonemu bratu i wziąłeś ją do siebie. I wiele innych jeszcze rzeczy złych czynisz. I naraził się Herodowi Antypasowi. I Herod zrzucił go do więzienia. Oto poprzednik Jezusa ląduje w więzieniu. Gdy Jezus miał iść na jedno ze świąt, jego bracia powiedzieli: idź, a on na razie nie chce. I potem powiedziałem coś takiego. Ewangelia Jana, rozdział 7, werset 7. Świat nie może was nienawidzić, lecz mnie nienawidzi, ponieważ ja świadczę o nim, że czyny jego są złe. Czyli, że świat powinien nienawidzić Kościoła. Bo Kościół powinien świadczyć, że czyny tego świata są złe, że trzeba się nawrócić, że nie można tak żyć i podobać się Bogu. Odjada ta kobieta, którą wziął sobie Herod, chciała zabić Jana Chrzciciela, który był w więzieniu. Jan był w więzieniu już tam kilka miesięcy. Ale Herod go chronił. Bo choć Jan go ganił, to Herod wiedział, że to jest człowiek sprawiedliwy i święty. A dodatkowo, jak to Herod, bał się ludu, bo ludzie go mieli za proroka. Jan siedzi w więzieniu, w pewnym momencie wysyła swoich uczniów do Jezusa, by zadać mu takie pytanie: czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też innego oczekiwać mam? To jest ciekawe pytanie. Przecież Jan zapowiadał przyjście Jezusa. Przecież taką odwagą świadczył o nim. Czyżby teraz zwątpił? Z pewnością, moim zdaniem, przechodził poważny kryzys. A skąd to wiem? Bo Jan siedział w więzieniu, a Jezus nic z tym nie robił. Słyszycie, co powiedziałem? Czy słyszycie to, co powiedziałem? Jan siedział w więzieniu, a Jezus nic z tym nie robił. To jest trudne. To tak kończy poprzednik Mesjasza. To tak to wygląda może? To po to wszystko? Pytał Duch Święty, który napełniał je wodą Matki, nie doprowadził. Jezus nic nie zrobił w jego sprawie. Jedynie posłał mu słowo, które już miało tak. Ewangelia Łukasza, rozdział 7, werset 22 i 23. Idźcie i oznajmijcie Janowi, coście widzieli i słyszeli. Ślepi odzyskują wzrok, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, a głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, ubogim opowiadana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. To jest obosieczny miecz, który wyświecie, takie przesłanie. Z jednej strony potwierdza ono, że Jezus jest tym Mesjaszem, którego zapowiadał Jan. Z jednej strony wzbudza radość, że takie wspaniałe rzeczy się dzieją, ale zarazem przeszywa duszę Jana, który będzie musiał zaufać temu Jezusowi, który tym ludziom uzdrawia i uwalnia i dokonuje takich wielkich czynów, a w jego sprawie nic nie robi. Jego sytuacja się nie zmienia. Dlatego, że nawet największy z spośród tych, którzy urodzili się do czasów nadejścia Mesjasza, przeżywał kryzys. Było mu ciężko. A potem Herod miał urodziny. Zorganizował wielką ucztę, zaprosił gości. Córka Herodiady, Salome, tańczyła. No i dziewczę się spodobało Herodowi. Na pewno już sobie podochodził, winę powiedział, cokolwiek tylko chcesz do połowy królestwa dać. Salome pomyślała, muszę mamusi zapytać, co ona na to. Jej mama to usłyszała, powiedziała, idź i powiedz Herodowi, że chcesz głowy Jana Chrzciciela. Herod tylko usłyszał, zasmucił się, ale Biblia mówi, że ze względu na przysięgę i słów jej świadków nie chciał jej odmówić. Chcesz dla mnie człowiek. Dotrzymuje słowa. To jest jakaś groteskowa, surrealistyczna sytuacja. Wielki prorok Boży siedzi w więzieniu. Mesjasz uzdrawia tłum. A Herod przychyla się do prośby jakiejś podobnikiastej dziewczyny. I wysyła kata do więzienia, żeby ściął Jana. I tak Jan w wieku 30 paru lat kończy swoje życie, kończy swoje powołanie. Jego służba poza więzieniem trwała może pół roku. Poprzednik Jezusa Chrystusa. Poprzednik naszego Pana. A oto co Jezus powiedział o Janie. Gdy posłańcy od Jana odeszli. Prawie Jana, Łukasza rozdział 7, werset 24 i dalszy. A gdy odeszli posłańcy Jana, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Tak. Nic nie zrobił w sprawie jego uwięzienia. Nie zainterweniował w czasie uczty z okazji urodzin Heroda. Ale gdy Jan nie słyszał, gdy Jana nie było przy nim, wydał on świadectwo, które zostało zapisane na wieki. I tak jest w naszym życiu. Jezus ma ostatnie słowo, zależne od Twoich okoliczności. Liczyć się będzie tylko to, co Jezus powie o Twoim życiu. Niezależnie od okoliczności, od sytuacji, w jakiej się znajdujesz i tego, przez co przechodzisz. Coście wyszli oglądać na pustynię. Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale coście wyszli oglądać, widzieć? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? A to ci, którzy w szatach wspaniałych chodzą i w przepychu żyją, są w pałacach królewskich. Ale coście wyszli? Proroka? Owszem, powiadam wam, więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą. Powiadam Wam, nikt z tych, którzy się z niewiast narodzili, nie jest większy od Jana. Lecz najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Niego. Drodzy przyjacielu, drodzy przyjaciele, bracia i siostry, żyjmy tak, i żeby Jezus podobne słowa mógł nas powiedzieć. To nie twoje okoliczności mają ostatnie zdanie w Twoim życiu. I nie one się liczą w ostatecznym rozrachunku. Liczy się to, co Jezus o Tobie powie. Swoim ojcu. Wybrany nam mowę. Tylko to ma znaczenie. Nic innego się nie liczy.